tego raportu, o którym już wspominałam, z którego wynika, że coraz bardziej identyfikujemy się z naszym regionem. Poprzedni taki raport, tak jak już mówiłam, przeprowadzono w 2011 roku. Sporo wniosków można wysnuć z tego, który ukazał się teraz i właśnie o tych wnioskach, o tym, jak bardzo się zmieniliśmy, będziemy teraz dyskutować, rozmawiać. Dr Włodzimierz Durka, koordynator badania z ramienia Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło.
Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Dariusz Dziechciarz, kierownik Biura Rozwoju Społecznego, również Urząd Marszałkowski i również dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Kiedy zaglądamy do tego raportu, choćby do takiej skróconej wersji opracowanej przez Państwa, to widać, że mimo, że to nie jest taki duży czas, chyba dla socjologów to nie jest przepaść lat 15. Zmieniliśmy się bardzo jako społeczeństwo. Czy to jest nadużycie, użycie tego słowa bardzo z mojej strony, panie doktorze? Włodzimierz Durka.
Oczywiście, że bardzo się zmieniliśmy. Chociaż nie było to oczywiste przed badaniami.
Zaskoczyło was to?
Mnie osobiście tak. Mnie bardzo zaskoczyła zmiana przede wszystkim takiego ogólnego profilu. Stajemy się mniej patriotyczni, mniej związani jakoś pracą z regionem, a bardziej uczuciowo. To jest taka zmiana. Ja tak szukałem przed poniedziałkową prezentacją i tak mi wyszło, że staliśmy się bardziej kobiecy, a nie męscy.
Właśnie chciałam zapytać, czy my się staliśmy tacy bardziej sentymentalni, bo kiedy patrzę właśnie na te wyniki badań, to widać, z czym jesteśmy związani, z czym nie. Czasami one mogą zaskoczyć. Myślę, że Państwo tutaj jeszcze o szczegółach powiedzą. Ale gdybyśmy mieli stworzyć takiego symbolicznego mieszkańca Pomorza Zachodniego i tutaj zostanę przy kobiecie i mężczyźnie, mieliby Państwo określić tego kogoś, kto wyglądał jakoś tam w 2011 roku i teraz wygląda, to jak myśmy się zmienili, co się zmieniło, jaka jest ta kobieta z Pomorza Zachodniego dzisiaj, a jaka była 15 lat temu? Pani Agnieszko.
Z pewnością dążymy do tego po 15 latach, że jesteśmy bardziej świadomi. To przede wszystkim wniosek, który wyłania się jako priorytet naszego badania, prezentowanego w poniedziałek na Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pana Olgierda Geblewicza. Z pewnością można podkreślić, że jest kobieta, to 51,5% kobiet to Pomorze Zachodnie, przede wszystkim 1,6 miliona mieszkańców. Silna, świadoma, z pewnością podchodząca do pracy zawodowej z odpowiedzialnością, ale stawiająca również na wytchnienie i na ten balans.
A mężczyzna? Mężczyzn jest mniej, no to już łatwo policzyć po tym, co powiedziała pani Agnieszka. Panie Dariuszu, Dariusz Dziechciarz.
Mężczyzna. Mężczyźni, tak jak też porównujemy te badania sprzed 15 lat, na pewno się bardziej też określają rolami też takimi rodzinnymi, które pełnią w życiu, rolami zawodowymi. Odchodzą właśnie od określania się jako na przykład Polak, tak? Takie patriotyczne podejście. Też jest mniejsza identyfikacja, ale to już wcześniej też było, na przykład jeżeli chodzi o osoby, praktyki religijne, tak? Częściej kobiety się do tego przyznają niż mężczyźni. I faktycznie, być może przeszliśmy w kierunku takich przymiotników, czy przymiotów, które tradycyjnie bardziej są charakterystyczne dla kobiet, co nie znaczy, że tylko kobiety tak mogą, ale częściej mężczyźni tymi określeniami też w jakiś sposób siebie opisują. Stąd też to stwierdzenie doktora Włodzimierza Durki faktycznie też potwierdzam, że takiego rodzaju może nie feminizacja, tak, ale i też może nie mniej męscy, tak, ale jesteśmy bardziej takie charakterystyki, które są typowe dla ogółu, dla człowieka. To ten sam fakt, już samo to, że ludzie też, mieszkańcy określają się, kim jestem? Człowiekiem. Tak? Nie tyle mężczyzną, mężczyźni mówią, co człowiekiem, tak? To już też
I to jest ciekawe, że my bardzo mocno też zwracamy uwagę, nie mówimy już, że jesteśmy patriotami Polakami, to jest to, o czym mówił pan doktor przed chwilą, ale bardzo zwracamy uwagę na miejsce, z którego jesteśmy, na to, co najbliższe nas otacza. To nie zawsze oczywiście będzie Szczecin, bo przecież większość z naszych mieszkańców mieszka w mniejszych miejscowościach naszego województwa, ale zwracamy uwagę na to miejsce, które nas otacza, też dlatego, że coraz bardziej widać wpływy różnych takich działalności społecznych i społeczników i organizacji, które działają właśnie na danych terenach. Czy my się staliśmy takimi lokalnymi patriotami, czy to nie brzmi najlepiej według pana?
Owszem, tak. To znaczy, patriotami, mówiliśmy, że nie jesteśmy patriotami ogólnopolskimi. Jesteśmy lokalnymi patriotami. Bardziej dla nas jest interesujące środowisko najbliższego otoczenia, sąsiedzi, gmina. O wiele mniej angażujemy się w działania, które są związane na przykład z powiatem czy województwem. I jest to zmiana w stosunku do 2011 roku, bo wtedy w większym stopniu angażowaliśmy się w akcje takie ogólnopolskie czy regionalne.
Gdybym zapytała, czym się różni ten przeciętny mieszkaniec Pomorza Zachodniego i mieszkanka od mieszkańców innych regionów, to wskażemy jakieś konkrety, czy raczej tutaj ich nie będzie?
No, nasze badanie dotyczyło tylko Pomorza Zachodniego, więc nie było to badanie ogólnopolskie, na podstawie którego moglibyśmy mówić, jakie są różnice między regionami. No, znane są te różnice z badań ogólnych, jesteśmy bardziej otwarci z innych badań, tak, nie z naszych, tylko ja się mogę odwołać do badań socjologicznych ogólnopolskich, czy to prowadzonych przez CBOS, a zwłaszcza tych europejskich badań, które noszą nazwę Europejskiego Sondażu Społecznego, w których jesteśmy inni niż ci ze wschodu. Ja na przykładzie tej tożsamości mogę powiedzieć, zresztą politycy mówią o tym, że Polska dzieli się na A i B wzdłuż Wisły, a ja bym się najchętniej odwołał tutaj do badań profesor Ireny Machaj z naszego uniwersytetu, która kiedyś badała licealistów z Lublina i z Zielonej Góry i wskazała tutaj na różnicę w tej tożsamości. W Zielonej Górze były to tożsamości bardziej właśnie osobiste, płciowe. Natomiast w Lublinie to najczęściej przebiegały wzdłuż podziału narodowościowego i religijnego, czyli tam dominował Polak katolik.
Tutaj z tych badań wynika także, że mniej niż w tych poprzednich badaniach zwracamy uwagę i mniejszym autorytetem cieszą się politycy. Mniej osób też uczęszcza na praktyki, praktykuje i jest osobami, które wyznają religię, czy religię katolicką. To też się bardzo zmieniło przez te ostatnie lata.
Z pewnością jest to wynik ewolucji, która, i dynamiki, która zadziała się na Pomorzu Zachodnim. To też jest proces, który na Pomorzu Zachodnim jest widoczny, ale myślę, że w skali kraju również. To nie tylko charakteryzuje województwo zachodniopomorskie. Z pewnością widzimy, że lokalności, że dedykowane działania tak z samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w stronę właśnie społeczności lokalnej, tej oddolnej, to działania, które mają sens i które realnie wpływają na ich jakość życia, ale i też postrzegania. To nie tylko program Społecznik, to nie tylko granty strażackie, granty osiedlowe, granty sołeckie. To powoduje, że mieszkańcy identyfikują samorząd czy danych włodarzy i myślę, że doceniają te inicjatywy, coraz bardziej na nie stawiają. Zresztą z badania tożsamości wynika wprost, że odchodzimy być może od tego, co pani redaktor powiedziała jako wniosek, natomiast bardziej skupiamy się właśnie na tych szytych na miarę usługach, oddolnych inicjatywach, czyli koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy inicjatywy sołeckie Sołtys, Rada Sołecka. To dzisiaj jest z pewnością widoczne socjologicznie.
Państwo to ładnie nazwali w badaniach prywatyzacja tożsamości. Bardzo mi się podoba to określenie, ale gdybyśmy mieli je wyjaśnić naszym słuchaczom, to byśmy powiedzieli, że co to oznacza, sprywatyzowanie tej tożsamości. Dariusz Dziechciarz.
Sprywatyzowanie tożsamości, to bardziej chodzi o taki... Właściwie my jako przedstawiciele tutaj samorządu województwa też mamy dylemat, czy mamy wspierać jednostkę, czy działania takie, które wiążą społeczność. Tak, generalnie jednostka ocenia jakość życia, z perspektywy jednostki się ocenia, czy mu się polepszyło, czy rodzina ma lepiej, tak rodzina, ten, jako ten też taka, powiedzmy, ta mikrospołeczność. Natomiast generalnie idziemy w kierunku tym, że pracujemy nad rozwijaniem kapitału społecznego, więzi, tej właśnie poczucia tożsamości, ale też takiej społecznej, że jesteśmy stąd, my, mieszkańcy województwa. A no, ta, badania pokazują, że właśnie utożsamiamy się przez tą identyfikację takiej w sferze tożsamości osobistej takiej. Nie właśnie tej grupowej, tylko w odniesieniu do samego siebie, jak sami siebie postrzegamy, a niekoniecznie jak postrzegamy swoją zbiorowość, wokół czy której elementem jesteśmy.
5 lipca, czyli już niedługo, Szczecin będzie miał, to oczywiście jest symboliczna data, swoje urodziny, to jest dzień przejęcia władzy przez polską administrację w 1945 roku. Przez te wszystkie lata rozmawiamy o tym, czy my już jesteśmy stąd, czy mamy też swoją tożsamość, czy gdyby państwo mieli porównać te badania sprzed 15 lat i te dzisiejsze, to widzimy, że jesteśmy bardziej stąd, czy nie?
Tak. Zdecydowanie jesteśmy bardziej stąd niż 15 lat temu. To widać w takich twardych wypowiedziach, gdzie była kafeteria do wyboru. Tutaj o wiele częściej mówiliśmy, że jesteśmy... A poza tym, obiektywnie, te 15 lat to jest bardzo dużo. To jest dużo czasu, gdzie miejmy tą świadomość, że Pomorze Zachodnie, podobnie jak całe ziemie zachodnie i północne polskie, tak zwane ziemie odzyskane, jak mój kolega mówi, wyzyskane, charakteryzują się szczególną strukturą demograficzną. Tutaj osiedlili się po 1945 roku przez te kilka lat ludzie młodzi. I w tej chwili mamy już kolejne pokolenia, które nam tutaj już wrosły, które się zakorzeniły. Ale ja bym chciał wrócić jednak
Proszę
do tego
bardzo.
Pytania wcześniejszego, jakie pani zadała, jakie osoby są ważne dla mieszkańców regionu. I tutaj też jest bardzo duża zmiana, bo o ile jeszcze w 2011 roku tą dominującą kategorią to byli politycy, tacy jak Piotr Zaremba, Marian Jurczyk, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Leper, Sebastian Karpiniuk, Mirosław Mikietyński, osoby tutaj z tego regionu wywodzące się i w tym regionie działające, to w tej chwili...
Inaczej zupełnie ta lista wygląda, to jest bardzo
inaczej,
ciekawe, tak?
Bo mamy tutaj Katarzynę Nosowską, Agatę Kuleszę, Kubę Wojewódzkiego, Margaret, Clio, Ewę Mingę, Radzimira Dębskiego, czyli osoby, które są związane bardziej z show biznesem, a takich osób wcześniej nie było. Takich osób te 15 lat temu nie było.
Te osoby były, ale może nie zawsze podkreślały też, że są ze Szczecina. To się chyba też w ostatnich latach zmieniło.
Nie postrzegaliśmy tego jako coś ważnego.
To chyba w dwie strony działało. To, co też jest istotne w tym raporcie, na co chyba wszyscy zwrócili uwagę, to plany dotyczące wyjazdu, bo często my sami o sobie mówimy, że jesteśmy takim miejscem, z którego się wyjeżdża. Wyjeżdża się na studia, potem się nie chce wracać do Szczecina. Wiele osób już nie łączy swoich planów na przyszłość z regionem, a kiedy porównamy te badania sprzed 15 lat i te obecne, to widzimy tutaj zmianę. 88% osób nie planowało wyjeżdżać z regionu w 2011 roku, w 2026 to 75, no prawie 76%. To też się bardzo zmieniło. O czym to według państwa świadczy? Cisza.
Nie. Tutaj mamy
nie bardziej czekamy na to, kto pierwszy odpowie. Przez te 15 lat można wynieść wnioski, wywnioskować, że dawniej przyjeżdżaliśmy z przodkami, osiedlaliśmy się pokoleniowo.
Ktoś za nas decydował.
Wielopokoleniowo, dokładnie. Dedykowaliśmy przyjazd konkretnym celom. Dziś świadomie wybieramy nasze województwo Pomorze Zachodnie jako miejsce docelowego mieszkania, egzystencji, nauki, pracy. To wniosek, że na Pomorzu Zachodnim żyje się dobrze, żyje się lepiej.
22% mówi, czuję się tutaj dobrze, podoba mi się tutaj, a w 2011 to było 15%.
No to znaczny wzrost. Na przestrzeni 15 lat znaczny wzrost. Co ważne jeszcze, to infrastruktura i gospodarczo, i przyrodniczo my naprawdę mamy się czym pochwalić na Pomorzu Zachodnim. Wydaje się, że jest to dodatkowy atut tego, że mieszkańcy, którzy przyjeżdżają napływowi i osiedlają się tutaj, rzeczywiście wybierają świadomie to miejsce na miejsce mieszkania.
No to widać też wtedy, kiedy się popatrzy na przykład na różne atrakcje związane z wodą. Dość wspomnieć sytuację sprzed tygodnia czy dwóch, kiedy ruszył tramwaj wodny do Garc i dosłownie w kilka godzin wszystkie bilety, a nie było ich mało, zostały sprzedane i to na cały sezon do końca wakacji. To myślę, że pokazuje to, jak my też no, chcemy sami poznawać ten region, ale kiedy już popatrzymy na Państwa badania i te dane dotyczące tego, jak my postrzegamy morskość Szczecina, no to tutaj też się sporo zmieniło i myślę, że to też Państwo w specjalny sposób badali, bo wiem, że socjologowie szczecińscy na tę morskość przez wiele lat kładli mocny nacisk. Co się zmieniło? Czy my się czujemy jeszcze z nadmorza? Tydzień temu mieliśmy w Radiu Szczecin taką debatę dotyczącą właśnie morskości Szczecina. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te badania?
No i znowu użyję tego sformułowania, którego użyłem na początku, że nastąpiła feminizacja świadomości, bo z tego...
Ale co, może też jest kobietą?
Tak wychodzi. Tak wychodzi. Jeśli... proszę mi wybaczyć te takie daleko idące
metafory. Ale to
metafory.
W ogóle nie jest... Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć jedną rzecz. To, że pan mówi kobiece, męskie, to nie jest absolutnie oceniające, taką mam nadzieję, tak, ani deprecjonujące. Tak, czyli absolutnie. Tak, morze jest kobietą. Dlaczego?
Bo wcześniej było mężczyzną. Morze, na morzu pracowaliśmy, byliśmy marynarzami, rybakami, często dalekomorskimi, byliśmy stoczniowcami i morze było dla nas najważniejsze jako pewien dział gospodarki, który jest istotny dla regionu, istotnie nas wyróżnia. To w związku z pracą na morzu budował się pewien swoisty system wartości, który tworzył taką specyfikę kulturową naszego regionu. W tej chwili na morze patrzymy zupełnie inaczej. Morze to przede wszystkim miejsce relaksu, miejsce wypoczynku, zdrowe, czyste środowisko, coś, co nas wyróżnia, ale w tym aspekcie takim przyrodniczym, niegospodarczym. Czyli no ja się muszę tutaj odwołać do swojego nieżyjącego już profesora Ludwika Janiszewskiego, który właśnie marynizację traktował jako wynik działania gospodarczego człowieka, aktywności gospodarczej człowieka na rzecz i w związku z morzem. I w tej chwili mamy pewien odwrót od takiego podejścia. Można mówić o demarynizacji w naszym regionie, ale to nic złego, bo to nie jest do końca demarynizacja, to jest marynizacja inaczej.
Czyli już nie z pracą nam się kojarzy morze, ale po prostu z wypoczynkiem, Dariusz Dziechciarz.
Tak, zdecydowanie tak. No jest to też pewnie pokłosie, że nie ma już tyle przemysłu tego związanego z morzem, tak? Czy przemysł stoczniowy, czy przemysł ograniczona też rola portu, tak? To już nie te rekordy, kiedy był port szczeciński bił na Bałtyku. Tudzież został się jeszcze przemysł, albo transformuje się w inne dziedziny, jak na przykład budowa ferm wiatrowych na morzu, tak, i związana z tym produkcja na Pomorzu Zachodnim. Niemniej jednak wśród mieszkańców coraz częściej postrzegane jest morze jako miejsce rekreacji, jako miejsce wypoczynku, a nie jako miejsce pracy. Kiedyś, no takie, ja pamiętam dzieciństwa jeszcze, czy z młodych lat nawet jeszcze, jak wracało się o 15 do domu w tramwaju, całe zapchane stoczniowcami jechał tramwaj, tak? No i nie sposób tego było nie zauważyć. Dzisiaj tego tak nie widać. To nie znaczy, że może tego nie ma, ale to nie jest tak widoczne, jak to było kiedyś. Tego jest mniej. Myślę, że też podobnie nie tylko sam Szczecin, ale inne miejscowości. Natomiast faktycznie turystyką związaną z morzem Pomorze Zachodnie stoi.
To jeżeli chodzi o morze, mamy chociaż krótko sprawy wyjaśnione, ale widać też z tego raportu, że bardziej interesujemy się, tak jak już mówiliśmy, miejscem, które nas otacza i też historią. Bo kiedy popatrzymy na takie zestawienie osób ważnych dla mieszkańców regionu, pan tutaj wspominał, jeśli chodzi o kulturę i sztukę, kilka nazwisk, ale kiedy popatrzymy na te postacie związane z historią, no to w 2011 roku to był książę Bogusław X. A teraz uwaga, Mieszko I, Bogusław X, Otton z Bambergu, Barnim, Caryca Katarzyna, Johannes Quistorp, Sydonia von Borg. Tych nazwisk mamy zdecydowanie dużo więcej.
Ja jeszcze się wypowiem. Myślę, że to jest też taka... Już pokłosie poprzedniego badania, kiedy w 2011 roku postulowaliśmy jako wynik tego badania wprowadzenie, czy też większy nacisk na wiedzę o regionie w szkołach, w edukacji. Te badania były szeroko promowane w kręgach właśnie edukacji i szkolnictwa z 2011 roku. Nie wiem, czy to się przyczyniło, albo na ile się to przyczyniło. Mam nadzieję, że troszeczkę też, że ta edukacja regionalistyczna weszła też troszeczkę do szkół i myślę, że jest bardziej w świadomości. Jesteśmy też bardziej otwarci na to całe, ten cały spadek, który gdzieś tam otrzymaliśmy w związku z tym, że my tu przyszliśmy. Tak? Ten dyskurs taki, czy Szczecin był polski, czy nie był polski, raczej się już staramy się przyzwyczaić do tego, że jednak my tu przyszliśmy po 1945 roku, no i te dziedzictwo, przynajmniej materialne, które mamy, staramy się oswajać i no nie jest takie, że wszystko, co tu mówić, niemieckie to, w Szczecinie to jest złe, tak? Bo dużo ciekawych rzeczy i czy zabytków, czy nawet tej infrastruktury dużo przejęliśmy, tak? Abstrahując od tego, co musieliśmy za to oddać, ale łatwiej się z tym utożsamiamy i to jest kolejne pokolenia, które się wypowiadają, tak? Które już tej, powiedzmy, tej wojny nie pamiętają też i bardziej się do tego przyzwyczajamy i myślę, że te postacie...
No ale też jest to temat, który cały czas wywołuje bardzo silne emocje, co widzimy też w ostatnich dniach. Cały czas jednak to potrafi nas bardzo podzielić i właśnie powoduje różnego rodzaju dyskusje, ale to znaczy, że nam na tym miejscu zależy, skoro tak mocno dyskutujemy i do tych debat też historycznych właśnie wracamy. Myślę, że wszystkich aspektów tego raportu nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić, ale jeszcze zwróciłam uwagę na coś takiego jak wizytówki regionu, bo państwo tutaj też pytali o taką rozpoznawalność poszczególnych miast i no, widać bardzo taką zmianę dotyczącą Kołobrzegu, który był zdecydowanie częściej wymieniany jako takie popularne miasto niż teraz, bo to z 16% do 14%. Natomiast jeśli chodzi o Szczecin, jako wizytówkę w 2011 roku wymieniało Szczecin 19% osób, a teraz 21%. Więc to są też takie zmiany dotyczące poszczególnych miejscowości. Na co jeszcze szczególnie państwo zwrócili w tym raporcie uwagę?
No jeśli już mówimy o tych wizytówkach, to oprócz tego pytania zamkniętego, które wymieniało główne miasta, także główne takie atrakcje przyrodnicze naszego regionu, to respondenci mogli wypowiadać się swobodnie na temat tych wizytówek. I tu jest znowu kolejna zmiana sposobu myślenia z takich bardzo ogólnych sformułowań na rzecz bardzo szczegółowych i odnoszących się do kwestii przyrodniczych. To nas wyróżnia. My bardzo polubiliśmy swoje otoczenie, takie środowisko naturalne. o wiele częściej wskazujemy na konkretne budynki, budowle, także Wały Chrobrego, to nie tylko Wały Chrobrego, ale i Filharmonia. No, Filharmonia była już w 2011 roku, tak się zastanawiam?
Nie.
Jeszcze nie. No, ale wiele...
Ale już były... Takie.
Mamy wskazania bardzo konkretne, bardziej szczegółowe niż to było 15 lat temu. Czyli jak gdyby nasza wiedza o przestrzeni, o jej historii, o zabytkach wzrosła.
Gdybym zapytała, czy my z tego raportu wynika, czy my się po prostu lepiej już tutaj czujemy, czy jesteśmy zadowoleni z życia, to ten raport daje odpowiedź na to pytanie?
Z pewnością tak. Można postawić absolutnie tezę, że tak. Jeszcze nawiązując do wcześniejszego pytania, wydaje mi się, że daleko idąc, wniosek jest też taki, że środki finansowe unijne pokazują, że dane lokalizacje są bardziej rozpoznawalne, bardziej doceniane również, dlatego że te środki dedykowane są między innymi nie tylko miastom i aglomeracjom, ale mniejszym miejscowościom również. Więc to buduje ich kapitał i wydaje się, że to jest uzupełnienie również poprzedniego pytania. I dlatego bardziej utożsamiamy i rozpoznajemy dane miejscowości. Z pewnością tak. Odpowiadając na pytanie, z pewnością myślę, że...
Jeśli mogę tylko dopowiedzieć, to jakość życia to kolejne wyzwanie, które stoi przed zespołem badawczym, przed Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i przed Urzędem Marszałkowskim szerzej. To kolejne badanie, które projektujemy i myślę, że niebawem, no, to jest jakiś tam okres pewnie kilku miesięcy, ale też będziemy mogli się pochwalić wynikami, jak się już konkretnie nam żyje w województwie.
Ale będzie to skorelowane właśnie z badaniem tożsamości i to badanie i nasz raport pokazuje też, myślę, że drogowskaz jest dla każdej z gmin. Nie tylko dla regionu, ale i dla każdej lokalnej społeczności.
Na zakończenie jeszcze za moment zapytam Państwa, po co ten raport jest, co Państwu ma dać, ale zapytam jeszcze o nasze obawy, bo mówimy tutaj o tym, że nam się żyje lepiej, że przychylniej patrzymy na ten region, że nie chcemy wyjeżdżać, no ale obawy mamy. Obawy i związane z przebytą pandemią, i z wybuchem wojny w Ukrainie, i w ogóle z naszym bezpieczeństwem. Tutaj różne są odpowiedzi na różne stawiane przez Państwa pytanie, ale jaki obraz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przede wszystkim się wyłania?
No jednak się obawiamy bardziej niż w 2011 roku. A żyjemy w epoce, którą politolodzy nazywają polikryzysem, czyli te kryzysy co chwilę wybuchają w różnych kwestiach, w różnych sferach, w różnych miejscach. A to przed chwilą mieliśmy kwestię cieśniny Ormus, a to mieliśmy naloty kolejne w Izraelu, a to mamy coś jeszcze innego, co w takim świecie globalnym połączonym budzi obawy i to niewątpliwie są słuszne obawy. I z naszych badań wynika, że bardziej na przykład boimy się eskalacji wojny w stronę Polski niż powrotu COVID-u, tak, czy innej pandemii. Bardziej boimy się, czujemy się lepiej przygotowani do COVID-u niż do ewentualnej wojny. To taki drugi aspekt jak gdyby tych naszych obaw. No, nie cieszymy się specjalnie z rozwoju sztucznej inteligencji. Uważamy, że ona może nam przynieść więcej szkody niż korzyści. I to jest taki duży trend, który występuje w naszej świadomości. Czyli jednak się boimy. Mamy czego się bać, tak uważamy.
Króciutko, po co jest ten raport? Co on ma nam dać? Jakie odpowiedzi i co ułatwić?
Raport zbadał nam nastroje mieszkańców i pokazał, w którą stronę, jak mamy dalej iść, jeżeli chodzi o projektowanie polityki społecznej, ale i środków unijnych w dalszej perspektywie programu wszystkich dedykowanych mieszkańcom.
Mamy jeszcze 2 minuty do końca rozmowy. Poproszę Państwa, każdego z Państwa, o takie króciutkie podsumowanie. Co w tym raporcie dla Państwa jest najważniejsze? Dariusz Dziechciarz.
Przede wszystkim raport jest jakby powieleniem raportu z 2011 roku, albo takim punktem odniesienia. I chcieliśmy zbadać i zobaczyć, jak się zmieniliśmy. Jak się zmieniło nasze utożsamianie się z regionem przede wszystkim, z takim terytorialnym aspektem tej tożsamości. I też jest jakby tą wstępną częścią do kolejnych badań, do kolejnej jakby eksploracji dotyczącej jakości życia mieszkańców, a później takich już szczegółowych badań, na przykład jak fundusze unijne wpływają na nasz dobrobyt, tak, na Pomorzu Zachodnim, na naszą zmianę.
Agnieszka Cieślicka.
Pokazuje dynamikę zmian, ale i przede wszystkim świadomość wyboru mieszkania na Pomorzu Zachodnim przez blisko 90% respondentów.
I na zakończenie dr Włodzimierz Durka.
No, badania pokazują głęboką transformację tożsamości mieszkańców województwa i jest to takie klasyczne przejście w stronę bardziej zindywidualizowanego, płynnego społeczeństwa, w którym te tradycyjne struktury społeczne i religijne słabną na rzecz, no, dobra jednostki, jej samorealizacji i komfortu psychicznego.
Bardzo dziękuję. Doktor Włodzimierz Durka, Agnieszka Cieślicka, Dariusz Dziechciarz byli naszymi gośćmi, a my za chwilę zmieniamy temat.